Rozpocznę od pytania. Co macie po przodkach? Co macie po przodkach? Urodę? Wrażliwość? Ja mam po przodkach pewnie to, że się budzę w nocy prawie codziennie, a to o drugiej, a to o trzeciej i mam czas na rozmyślanie. Bardzo to lubię. O 3:20 darmowy czas na rozmyślanie. Mam to pewnie po moim dziadku od strony taty, który był maszynistą, prowadził pociągi, a w pociągu wszyscy mogą spać, oprócz maszynisty. Pociągi były jego pasją, wiedział o nich wszystko, ale później prowadził także pociągi podczas II wojny światowej. Nie miał wyboru, Polska była pod okupacją. A wiadomo, że dla Niemców w czasie II wojny światowej pociągi były podstawą wszelkich działań. W nich były kwatery wojenne. W szczytowym okresie każdego dnia uruchamiano ponad 10 nowych lokomotyw, czyli ponad 4 tysiące rocznie. I te mknące pociągi były krwioobiegiem Rzeszy. A mój dziadek był jednym z maszynistów. Więc nie było, czy noc, czy dzień, zawsze mógł być w trasie. I chyba po nim to mam, że budzę się w środku nocy i w drogę. Moje myśli przemierzają przestrzenie. A wy co macie po przodkach? Może wasi przodkowie bardziej normalnie chodzili do pracy na siódmą, więc nie budzicie się w nocy. A może niektórzy pracowali w sklepie od 11, więc najlepiej się wam śpi rano. Co mamy po przodkach? Poznajemy Ewangelię Łukasza. Przed tygodniem patrzyliśmy między innymi na chrzest Jezusa, jak przyszedł do Jana Chrzciciela nad Jordan. I przypomnijmy sobie ten fragment, ponieważ jeszcze nie dosyć z niego wyciągnęliśmy. Ewangelia świętego Łukasza, 3:21. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. Najważniejsza potrzeba człowieka, podstawa wszystkiego, wiedzieć, kim się jest. Tożsamość, kim jestem. Jezus wiedział, kim jest. Jest Synem Boga, który zostawił niebo, odłożył na bok swoje boskie atrybuty, by stać się człowiekiem i w miejsce tej swojej boskiej siły przyjął, jak tutaj czytamy, moc Ducha Świętego. I teraz na tej mocy opierał wszystko, co robił, gdy coś robił. Był Synem Boga, opierającym się na mocy Ducha. Ale dalej, w wersie 23, następnym, czytaliśmy, jeszcze raz sobie to przypomnijmy, takie słowa. Sam zaś Jezus, rozpoczynając swoją działalność, miał lat około 30. Był, jak mniemano, synem Józefa, syna Helego. Gdyby tożsamość Jezusa opierała się na tym, za kogo ludzie go uważali, to kim byłby? Synem cieśli Józefa. On też był cieślą, stolarzem. Ale czy to była jego odpowiedź na pytanie, kim jest? Nie. To, za kogo ludzie go uważali, bledło całkowicie w porównaniu z tym, kim był przede wszystkim. Był Synem Boga, opierającym się na Duchu. podobny sposób każdy z nas rodzimy się w jakimś kraju, w jakiejś miejscowości, w jakiejś rodzinie, ale nasza zasadnicza tożsamość jest znacznie głębsza. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga z potencjałem więzi z Bogiem. Jakby to zilustrować? Wyobraź sobie, że otrzymałeś czy otrzymałaś spadek po przodkach. Co mamy po przodkach? Powiedzmy, że dostałaś spadek i dostaliśmy w spadku dwa budynki stojące obok siebie. Jeden z tych budynków to taki domeczek, powiedzmy parterowy, bardzo skromniutki. Ale drugi budynek, zaraz obok niego, to wielki drapacz chmur. Powiedzmy, jak jeden z kompleksu World Trade Center. To ilustracja naszych dwóch tożsamości. Pierwsza, to kim jesteśmy wśród ludzi. Może coś bardzo skromniutkiego w porównaniu z innymi, a może coś większego. Może oprócz parteru jeszcze jakieś piętro. Ale to nie jest nasza główna tożsamość. Obok stoi drapacz chmur. To, kim Bóg nas stworzył na swoje podobieństwo. To podobieństwo umożliwia, czy umożliwiało nam więź z Bogiem. Mieliśmy z Nim wystarczająco dużo wspólnego, by mieć bliską więź. Jednak to podobieństwo zostało w znacznym stopniu zniszczone przez grzech, przez naszą postawę buntu, obojętności. I twój drapacz chmur jest teraz w ruinie. Sterczą z niego tylko kikuty. Bóg dopuścił człowieka do przyjaźni z nim, tak go stworzył. Jednak człowiek się odwrócił. Jaka jest reakcja Boga? Wczoraj w czasie skupienia czytałem ciekawe słowa z księgi Sofoniasza, 3 rozdział. Popatrzmy. Bóg mówi: powstanę, by wylać moje oburzenie. Bóg objawia się nam jako ktoś pełny oburzenia, gniewu w odpowiedzi na to, co zrobił człowiek, na jego bunt, obojętność, w odpowiedzi na ignorancję człowieka. Ale to oburzenie Boga wobec człowieka wyraża się w specyficzny sposób. Bóg nie musi nic robić. Wystarczy, że pozostawi człowieka samemu sobie. Bóg nic nie musi robić. Wystarczy, że przestanie chronić i człowiek sam siebie niszczy. Sam sobie daje nauczkę. Skoro lekceważy Boga, pogardza Nim, Bóg się nie narzuca nieproszony, skoro jest wyrzucany i człowiek sam z tego pięknego drapacza chmur pozostają tylko zgliszcza, same kikuty. Człowiek został stworzony wspaniale do duchowej wspólnoty z Bogiem, ale ten drapacz chmur leży w ruinie. I co Bóg wtedy robi? Nadal mu zależy. Podstawia człowiekowi pod nos 1 000 000 sygnałów, że jest Bogiem. Ale człowiekowi pasuje powiedzieć: przyjmijmy, że Ciebie nie ma, Boże. Scena z jednego z filmów, dwie przyjaciółki, piękna przyjaźń między nimi, dająca ogromną satysfakcję. Całe dzieciństwo i młodość w tej wspaniałej przyjaźni nie wyobrażały sobie życia bez siebie, ale pewnego dnia jedna z nich zechciała wkupić się w łaski jakiegoś towarzystwa, dla którego jej przyjaciółka nie przedstawiała wartości, więc mówi do niej: ty już dla mnie nie istniejesz. I piękna przyjaźń została zamieniona na wątpliwe towarzystwo. Tak właśnie człowiek czyni wobec Boga: Boże, dla mnie już nie istniejesz. Jak Bóg na to reaguje? Jak my byśmy zareagowali? Oburzeniem. Bóg w ten sposób reaguje, cofa swoją rękę. Skoro jestem ci niepotrzebny, radź sobie, człowieku, sam. Czyli człowiek pogardził, Bóg jest pełny oburzenia, a przecież to jest nasza najważniejsza tożsamość. Jak drapacz chmur obok chatki. Kim jestem? Kim jestem? Nieważne, że maszynistą, pilotem, profesorem czy sprzedawcą. To są mało istotne szczegóły w porównaniu z tym, co najważniejsze. Jestem człowiekiem stworzonym do więzi z Bogiem. To jest moja tożsamość. W tym momencie w stanie buntu, obojętności, pogardy, wyrzeczenia się Boga, wspaniały drapacz chmur w gruzach. Przychodzi jednak chwila, że człowiek się opamięta, niektórzy się opamiętają i zatęsknią za przyjaźnią z Bogiem. Nie chcą tylko tego domeczku, pragną czegoś więcej. Bóg też pragnie powrotu człowieka. I gdy Chrystus, tak jak sam to opisuje, puka do drzwi życia człowieka, można go zaprosić do swojego życia i wtedy Bóg na nowo przyjmuje człowieka, adoptuje go, uznaje swoim synem czy córką. Człowiek staje się dzieckiem Boga. Drapacz chmur odbudowany. Jak odbudowany World Trade Center. Na naszej stronie internetowej, tam gdzie przedstawione jest to, co Bóg mówi, jego najważniejsza wiadomość, jest to przedstawione, przedstawiliśmy to na podstawie pewnego zdjęcia drapacza chmur. Popatrzmy na to zdjęcie. To właśnie na głównej stronie naszej się znajduje. Jest to nowy World Trade Center 4, budynek numer 4. Jeden z tego odbudowywanego kompleksu. I jest on szczególny, jest wyjątkowy, choćby przez to, że jego szklana elewacja tak odbija niebo, że można go nawet nie zauważyć, tego budynku. Zresztą zobaczmy na następne zdjęcie, ten budynek w całości. Tak? Moja więź z Bogiem, to kim jestem dla Niego, to moja tożsamość. Jest jak piękny drapacz chmur w porównaniu z takim domeczkiem, który tam sobie stoi obok. Kim jestem? Jestem dzieckiem Boga, które On wykupił z niewoli, adoptował, odbudował. Rozpoczął we mnie czy ze mną wspaniałą przygodę. I to On teraz mówi mi, kim jestem. Podobnie jak Jezus, jak czytaliśmy w poprzednim fragmencie, usłyszał w czasie tego swojego chrztu głos: Ty jesteś moim synem. W podobny sposób każdy, kto pojednał się z Bogiem, wrócił do Boga, zobaczmy, co Bóg dla niego czyni. List do Rzymian 8. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Bóg mówi do nas, do każdego z nas: jesteś moim dzieckiem, jesteś moim synem, córką. Daje nam wewnętrzne przekonanie, silniejsze niż wszystko inne, że jesteśmy Jego dziećmi. I to jest nasza zasadnicza tożsamość. To, że jesteśmy Polakami, że żyjemy w takiej czy innej kulturze, w takiej czy innej rodzinie, że mamy takie czy inne wykształcenie, zawód, to wszystko jest też ma tam jakieś swoje znaczenie, ale to jest jak taki mały domek, ponad którym wznosi się ogromny gmach. To kim jesteśmy przede wszystkim. Ludzie często patrzą na nas powierzchownie, określają nas według swojej miary, widzą mały domek, może nawet rozwalającą się chatkę, a może trochę większy, może piękniejsza willa i mówią do nas, ty stolarzu, ty sprzedawco, ty lekarzu, profesorze, drifterze. Patrzą na ten domek, kim jesteśmy, a nie widzą drapacza chmur. Stoją za blisko. Tak? Ty stolarzu, cieślo, ty maszynisto. A tu drapacz chmur. Ty synu Boga, córko Boga. Żyjąc wśród ludzi, w społeczeństwie, możemy doświadczać kryzysu tej tożsamości. Potrzebujemy to sobie przypominać, odnawiać tą tożsamość, na nowo widzieć, uświadamiać sobie, kim jesteśmy. Synami i córkami Boga, mogącymi żyć w pełni Ducha Świętego. Mój dziadek od strony taty, Stefan, jako maszynista, był w centrum tego, co się wtedy działo, bo kolej była wtedy najważniejsza. Kolej była wtedy zjawiskiem wspaniałym pod każdym względem. Największa lokomotywownia w całej Europie, zbudowana przez Niemców, znajdowała się w Gnieźnie. I te opustoszałe dzisiaj budowle zachwycają. Niemieckie koleje w czasie II wojny światowej były największym przedsiębiorstwem, jakie istniało na świecie. Krwioobieg, tysiące pociągów w tym samym czasie mknęły. Jakie były wersje lokomotyw? Ponad 100 ton myśli technicznej. Hitler miał też niezwykłe plany. Tradycyjne tory miały być wymienione na tory o rozstawie 3 metrów i były zaawansowane prace nad koleją przyszłości. Prawie 3 razy szersze wagony czy składy niż do tej pory, bardziej przypominające statki pasażerskie, nawet z obszernymi kinami w środku. A mój dziadek był w centrum tego zjawiska, chociaż nie podobało mu się to, co przewoził, ale musiał. Był maszynistą. Ale pewnego dnia, gdy usłyszał Ewangelię, o tym, kim może stać się, gdy zaufa Chrystusowi, uczynił to. I teraz Chrystus stał się dla niego najważniejszy, a razem z nim nowa tożsamość. Kim jestem? Albo mogę się stać, gdy zaufam Chrystusowi? Coś aż trudnego do uchwycenia. Synem czy córką Boga pełną Ducha Świętego. Dzisiaj na forum w mniejszych kręgach, w ostatniej części naszego wydarzenia, będziemy mieli wybór inspirujących cytatów właśnie na ten temat. Co to zmienia, gdy Duch Święty angażuje się w moje życie i wspiera mnie? Jak możemy korzystać na co dzień z tej niezwykłej tożsamości, że jesteśmy dziećmi Bożymi, z potencjałem pełni Ducha Świętego. I teraz ważne pytanie, w jakich okolicznościach nam się to szczególnie przyda, ta nowa tożsamość. Popatrzmy dalej, co spotkało Jezusa po tym, jak został ochrzczony i jak zostało ogłoszone, kim jest Synem Boga. I przeczytajmy kolejny odcinek tekstu. To już z 4 rozdziału Ewangelii Łukasza. Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus nad Jordanu i przebywał w Duchu Świętym na pustyni 40 dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł, Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus, napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Po tym, jak zostało ogłoszone, kim on jest, Jezus był kuszony. Do czego kusił go szatan? By wykorzystał swoją boską moc. Przecież jest Synem Bożym. By wykorzystał boską moc. A przecież Syn Boży, co zrobił? Odłożył swoje boskie atrybuty, by w to miejsce oprzeć się na mocy Ducha Świętego i by wytyczyć przez to drogę dla nas, którzy pójdziemy Jego śladem. A więc mechanizm pokuszenia był taki, wykorzystaj swoje własne możliwości. Zobacz, jak wiele potrafisz, wykorzystaj to. Jak Jezus odpowiedział na pokusę? Nie samym chlebem żyje człowiek. Z akcentem na człowiek. Jestem człowiekiem, co w jego przypadku oznaczało tak, jestem też Synem Boga, ale odłożyłem na bok swoje boskie możliwości, by korzystać z mocy Ducha Świętego. Tego właśnie mechanizmu pokusy my też doświadczamy. Wykorzystaj swoje możliwości. Zobacz, co sam potrafisz. I zadbaj o swój domek, tak? Skup 100% swoich wysiłków na tym, kim jesteś w oczach ludzi. Ale obok stoi drapacz chmur, odbijający niebo. Możliwość oparcia się na Duchu Świętym, by użył nas w sposób zupełnie nieporównywalny z tym, co my sami możemy zrobić. I tego napięcia doświadczamy w prawie każdej chwili swojego życia, po tym jak zaufaliśmy Chrystusowi. Ja na przykład przygotowując ten wykład, słyszę takie podszepty. No, pokaż co potrafisz. Oprzyj się na swoich możliwościach. Zrób karierę dobrego mówcy, znanego każdemu. Zrób wrażenie. Bądź lepszy od innych. Pokaż co potrafisz. Wybij się. Ale stop. Nie chodzi o to, co ja potrafię. Duchu Święty, wypełnij mnie i użyj. W wymiarze, obszarze zupełnie innym niż retoryka, lepsze lub gorsze gadanie, by serca ludzi zostały zmienione, by ich wiara opierała się nie na mojej pożałowania godnej mądrości, ale na Twojej mocy. Obok mojego domeczku, tego co potrafię, stoi drapacz chmur odbijający niebo. To jest moja tożsamość. To jest to, co Duch Święty potrafi zrobić. Królestwo Ducha Świętego w sercach ludzi. Mam nadzieję, że nasza wspólnota i nasz ruch będzie zaliczał się do tej strefy, do tego, co Duch Święty robi, tworzy. A to, co z człowieka, to, co jest wywołane czyimiś słowami, osobowością, to się rozpadnie. Może część tego, co dzieje się wśród nas, nie jest dziełem Ducha Świętego, lecz czymś opartym na ludzkich wysiłkach, emocjach. I to w końcu się rozpadnie i bardzo dobrze. Pewien znany mówca chrześcijański idzie sobie ulicą i widzi znajomą twarz. Hej, pastorze, woła człowiek, poznaje mnie pan? Niedawno mnie pan nawrócił, ale to bujda na resorach. To nie, i tak nie działa w moim życiu. Na to ten mówca odpowiada, Dobrze mówisz, że to ja ciebie nawróciłem. Gdyby Bóg ciebie nawrócił, to byś zupełnie inaczej śpiewał. Różnica między tym, co my zrobimy, a co zrobi przez nas Duch Święty. Pamiętajmy o naszej głównej tożsamości. Tak? Jesteśmy dziećmi Boga z potencjałem pełni ducha, ale jest stale pokusa. Oprzyj się na sobie. Zobacz, jaki jesteś wspaniały, jak umiesz to fajnie sformułować, jak potrafisz dotrzeć do ludzi. Jezus nie dał się na to nabrać, ale szatan nie daje za wygraną, kusi dalej i stąd drugie pokuszenie, czytajmy następny odcinek. Wówczas wyprowadził go na górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do niego, tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Lecz Jezus mu odrzekł, napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Jaka pokusa? Stać się kimś większym wśród wielkich tego świata. Nie będziemy się tu wgłębiać w niuanse, jakie możliwości miał szatan, by uczynić Jezusa największym. Istotna jest natura pokuszenia, stać się kimś większym w hierarchii świata. I ważne jest tutaj, za jaką cenę. Jak się bliżej przyjrzeć, za cenę powołania. Za cenę rezygnacji z powołania, jakie Jezus otrzymał od Ojca. Jaka jest odpowiedź Jezusa? Tylko Bogu Ojcu będę się kłaniać. Co to oznacza? Tylko za Jego powołaniem pójdę, które On mi dał. Dlaczego Jezus przezwyciężył tą pokusę? Nie dał się nabrać na to, by być kimś większym. Bo wiedział, kim jest, jest Synem Boga i nie można już być większym. Po co mu Królestwa Świata? Żeby być większym? Ale on już jest większy, bo nie można być kimś większym niż Syn Boga. Więc po co mu Królestwa Świata? Choćby wszystkie. Przekładając to na ilustrację o dwóch domach, szatan roztacza wizję posiadania najpiękniejszego domku ze wszystkich domków. Kiedyś podróżowałem przez stan Michigan i droga skręcała w stronę wybrzeża jeziora Michigan i kolega, który był moim przewodnikiem, powiedział, a teraz zobaczysz najwspanialsze domy od miliona w górę. Było na co popatrzeć. Pokusa polega na tym, mówiąc obrazowo, kto jak to, ale ty potrzebujesz lepszy domek. Ale po co mi lepszy domek, jak mam drapacz chmur? Najwspanialszy na świecie. Każdy z nas, podobnie jak Jezus, staje przed pokusą stać się większym w świecie. Za cenę powołania, jakie dostaliśmy od Boga. Ale po co mi stawać się większym? Przecież ja już jestem większy. Jestem synem, córką Boga. Nie można już być większym. Więc mogę spokojnie odłożyć pokusę, by za cenę Bożego powołania budować swoją wielkość. Mogę spokojnie skupić się na moim powołaniu, jakie otrzymałem od Boga. Nie będę się kłaniał światu, będę się kłaniał Bogu. Tylko Jemu będę się kłaniać. To, co Jemu się podoba, mnie interesuje. A jeżeli wypełniając to Boże powołanie wejdę na jakiś stopień hierarchii w tym świecie, niech tak będzie. Ktoś musi być prezydentem tego kraju. Nie będę się wzbraniał, ale nigdy kosztem mojego niebieskiego powołania. Bo to nadal jest tylko malutki domeczek w porównaniu czy obok wspaniałego drapacza chmur. Jezus pięknie przeszedł przez dwie pokusy. Jest jeszcze jedna, ostatnia część fragmentu. Zaprowadził go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: aniołom swoim rozkaże o tobie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł, powiedziano: nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od niego aż do czasu. Jaka jeszcze pokusa? Jej istota jest następująca. Stoimy przed wyborem. Możemy dostosować swoje działanie do działania Boga, albo możemy oczekiwać, że Bóg dostosuje swoje działanie do nas, do naszego działania. Może ten problem brzmi niewinnie, ta pokusa brzmi niewinnie, ale jest tu kardynalna zasada, która decyduje o tym, czy wypełnimy nasze życiowe powołanie. Bo tylko jedno z tych dwóch podejść jest słuszne, to my mamy dostosować nasze działanie do działania Boga. Mamy przyglądać się, gdzie Bóg działa i tam się angażować. Nie odwracamy tego. Nie tak, że mamy najpierw pomysł, a potem wierzymy, że Bóg się zaangażuje. Tego właśnie dotyczyła ostatnia pokusa. Rzuć się w dół i powołaj się na obietnicę, że Bóg cię uratuje. Co Jezus odpowiada? Nie będziesz wystawiał Boga na próbę. Nie stawiajmy Boga przed faktem, że my już podjęliśmy decyzję, a teraz powołujemy się na obietnicę, by Bóg nas ratował. Tak mamy patrzeć na wszystko, co robimy. Najpierw upewniamy się, że to jest słuszna droga, Boża droga, a potem powołujemy się na obietnicę. Jeżeli na przykład budujemy nasz ośrodek, to nie z takim myśleniem: zacznijmy, postawimy Boga w szachu, no i będzie musiał nam pomóc. Nie. Raczej: Boże, daj nam przekonanie co do przyszłości, jak Ty będziesz działał, byśmy wiedzieli, jak się zaangażować. Podstawowe słowa na ten temat znajdujemy w księdze proroka Amosa, 3 rozdział. Popatrzmy. Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, jeśli nie objawi swego zamiaru sługom swym prorokom. Tu jest pokazana ogromna rola wizji, by odbierać od Boga to wyobrażenie, jak On zamierza działać z całą pokorą. W świecie jest inaczej. Ludzie stawiają sobie cele, biegną za nimi o własnych siłach i udaje im się albo nie. Udaje im się troszeczkę coś poprawić w tym domku, który budują, albo nie. Na przykład co do kolei, Hitler miał wizję nowego wymiaru pociągów na 3-metrowych torach, ale okazał się bankrutem, jak wielu szalonych przywódców. Szatanowi nie udało się namówić Jezusa, czy nabrać Jezusa na tą wizję bycia największym na świecie, ale udało mu się to z wieloma innymi w historii, na przykład z Hitlerem. te nieudane przedsięwzięcia na kolei to najmniejszy koszt. Tak? W naszym kraju, nasz kraj jest usiany tymi dawnymi inwestycjami, też kolejowymi z czasów wojny. Ale to jest najmniejszy jeszcze koszt tych wizji szalonego przywódcy. Jego wizje wpędziły miliony ludzi w wielkie cierpienie. Te setki milionów ludzi wywiezionych ze swoich domów, ci co ocaleli, musieli jeszcze do tych domów wrócić, tak? Ale mostów już nie było i torów. Wielu jak wróciło, to się przekonało, że już nie ma do czego i do kogo wracać. Straszne cierpienia ludzi, niewyobrażalne. Upokorzenia, które jeszcze 10 lat po wojnie ludzie znosili. A ilość kobiet, które zostały upokorzone w czasie wojny, to jest coś niewyobrażalnego. I to są najokrutniejsze skutki pójścia za swoją wizją wbrew Stwórcy. Już takie najbardziej mega. Ale nawet najmniejsze puszczenie swego przodem w swoim osobistym życiu. Nawet dla szczytnych celów. Ja coś zrobię, już postanowiłem, a Bóg niech spełni swoje obietnice. Będzie z tego cierpienie. Droga, jaką pokazał Jezus, jest lepsza. Duch Święty działa, a my się dostosowujemy pokornie, nadążamy. Szukamy Jego drogi, gdzie On będzie działał. I dlatego On też chce, żebyśmy my działali. I wyjdzie z tego wspaniały drapacz chmur co do duchowej wartości. Chociaż może niedostrzegalny, tak, dla wielu ludzi. Dlatego podstawą jest wsłuchiwanie się w to, do czego Bóg przekonuje. Gdy ktoś patrzy z zewnątrz na to, co robimy w naszej wspólnocie, to może myśleć, o, tu z żelazną dyscypliną realizuje się plan człowieka. W tym tygodniu odwiedziło mnie tutaj dwóch moich czy naszych z Ewą kolegów z innych regionów Polski. Coś tam słyszeli, coś czytali w naszych reportażach Misja i Materia i chcieli zobaczyć na własne oczy. I 3 godziny chodziliśmy tutaj po naszym ośrodku, wszędzie. I tysiące świdrujących pytań. I co tu dużo mówić, byli poruszeni. I pomyślałem sobie, że na miejscu będzie wyjaśnienie, co tu jest grane, gdzie podstawą jest pewne przeżycie, takie jak chociażby sprzed 2 tygodni, 2 tygodnie temu, z niedzieli na poniedziałek, obudziłem się, wiadomo, o jakiej godzinie, jestem w końcu wnukiem maszynisty. Obudziłem się w stanie, mówiąc oględnie, no takim, w jakim znajduję się gdzieś mniej więcej raz na tydzień lub 2, gdy mam w głowie totalne zamieszanie i nie wiem, dokąd iść. A co gorsza, nie chodzi tylko o mnie, ale też o innych. I taka rozterka przeważnie trwa w czasie, gdy jestem przytłoczony jakimiś problemami niewiadomą. I wtedy gdzieś na najwyższej fali tej rozterki dociera do mnie obietnica Boża, właśnie ta znana z listu Jakuba 1,5, może popatrzmy na nią. Jeśli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech prosi o nią Boga, który daje wszystkim chętnie i nie wymawiając, a na pewno ją otrzyma. Proszę więc Boga na tej fali rozterki, daj mi mądrość, daj mi zrozumieć, zobaczyć. I zazwyczaj w ciągu sekundy pojawia się cichy, znany mi głos i przeważnie jest to jedno słowo albo 2, więcej nie trzeba. 2 tygodnie temu o 3 nad ranem było to jedno słowo, które brzmiało. Powiedziałem o tym kilkorgu z was. Ukierunkowanie. Już wiadomo, jaki jest następny krok. Kiedyś doświadczałem tego również, czy dosyć często, przez innych ludzi, których Bóg stawiał na mojej drodze, od moich mentorów, ale nie tylko. I nadal czasami tak jest, że przez ludzi. Bo właśnie chodzi o to, by nie działać, a później prosić Boga, by się przyłączył. Polecenie jest wprost. Nie będziesz wystawiał Boga na próbę. A więc raczej całym sercem szukamy tego, jak Bóg zamierza działać. Pragniemy z pokorą, że Bóg nam coś pokazał, byśmy wiedzieli, w którą stronę działać, by za Nim nadążyć. Jak nie oprzemy się na tym i pójdziemy za swoimi ambicjami, będzie to, mówiąc oględnie, nietrafiona inwestycja. Ale jak trafimy, pożeglujemy z wiatrem i niektóre pomysły, które Bóg podsuwa, mogą wydawać się nawet szalone i może tak wyglądają, gdy dzielę się jakąś wizją, ja czy inni tutaj przywódcy w naszej wspólnocie, ale zasada jest taka, to nie my dyktujemy, co ma być. My tylko staramy się pokornie nadążyć, odkryć to. I to jest taki niuans w naszej tożsamości. Kim jestem? Synem lub córką Boga z potencjałem Ducha Świętego, szukającym wizji tego, co Bóg będzie czynił, bym mógł się przyłączyć. Kim więc jesteś? Może twój domek nie wygląda imponująco na tle lepszych domków, a może masz lepszy domek, ale to nie określa naszej zasadniczej tożsamości. Jesteś synem lub córką Boga, nie można być kimś więcej, zamieszkał w tobie Duch Święty i masz potencjał życia pod jego wpływem. Jesteś jak wspaniały drapacz chmur odbijający niebo. Możesz dostosować swoje działanie, całe swoje życie do tego, kim jesteś. Możesz wypełniać swoje duchowe powołanie, odkrywając z dnia na dzień, co to oznacza, starając się ze wszystkich sił nadążać za tym, co Bóg czyni. I to jest wielki wybór, przed którym stoisz. Na ile twoje działanie, całe życie będzie pasowało do tego, kim jesteś. O tamten domecek malutki też musimy się trochę troszczyć, głównie by służył więziom, tak, dla więzi z innymi. Ale jak będziemy dbali o ten drapacz chmur? Mój dziadek Stefan, już wiecie, był maszynistą. Jak sobie go wyobrażam, no to serce mi rośnie. To tak jakby dzisiaj był pilotem jakiegoś Boeinga. W czasie wojny, w ciągłej niepewności, bo partyzanci nie próżnowali i wiele pociągów wylatywało w powietrze. Zresztą jego pociąg też pewnego razu wyleciał w powietrze, miał złamane dwie nogi. Ale to nie była jego najwyższa tożsamość. Bo gdy usłyszał Ewangelię, autentycznie nawrócił się do Chrystusa, gdy po wojnie wylądował z rodziną we Wrocławiu, stacja macierzysta Wrocław nad Odrze, dalej był maszynistą, ale to nie było dla niego najważniejsze. Był pionierem, jednym z kilku, którzy stworzyli ewangeliczną wspólnotę we Wrocławiu. Razem z tymi kilkoma kolegami przejęli od Niemców baptystyczną kaplicę. I to zawsze było dla niego najważniejsze. Bo czy można być kimś większym niż to, jak Bóg nas nazwał synem, córką Boga? Nie można być kimś więcej.